Pokój i dobro, Maria.
Maria.
Audycję dla Państwa prowadzi Olga, a razem ze mną w studio są...
Piotr.
Mateusz.
To kolejna audycja Rycerstwa Niepokalanej, a dzisiejszy temat to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zaczniemy oczywiście krótką modlitwą.
Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta audycja była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Proszę, Piotrze, o czytanie słowa na dziś.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.
Temat dzisiejszej audycji to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No i właśnie ten dzisiejszy fragment idealnie się w ten temat wpasuje. Pamiętacie, może wam przychodzą do głowy jakieś tematy z Pisma Świętego albo z waszego życia, kiedy Pan Bóg, no nawet wtedy, kiedy ktoś błądzi, idzie nie tą ścieżką, co trzeba, no to jednak wyprowadza z tego jakieś dobre owoce?
Wiesz, mi w kontekście tego pytania przychodzi na myśl fragment, werset z Ewangelii Mateusza, z rodowodu Jezusa Chrystusa. Zdanie: Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. To jest zdanie, które oględnie jakby przedstawia sytuację, w której znalazł się Dawid i dawna żona Uriasza, Batrzeba. Jak wszyscy wiemy ze Starego Testamentu, to jest historia, w której Dawid, król Izraela, no nie pojechał razem ze swoim wojskiem prowadzić to wojsko i walczyć z przeciwnikami Izraela, tylko został w swoim pałacu i zobaczył Batrzebę, która no, zażywała kąpieli. No i w jego sercu zrodziło się pożądanie do Batrzeby. Żeby to pożądanie zrealizować, to Uriasza Hetytę, który był jej mężem, wysłał na pewną śmierć. I później z Batrzebą zgrzeszył. Można byłoby pomyśleć, że to jest, no i jest dramatyczna sytuacja. Dwa bardzo ciężkie grzechy, dwa bardzo ciężkie przewinienia Dawida. Natomiast jak widzimy, owocem tego grzechu, można by powiedzieć za świętym Pawłem, tam gdzie rozlewa się grzech, jeszcze oficie rozlewa się łaska, jest to, że owocem tej relacji Dawida z Batrzebą był Salomon, a dalej od Salomona aż do Józefa, ojca rzymskiego opiekuna Jezusa, sięga genealogia. I Jezus właśnie jest ostatnim w tej genealogii.
I to też takie piękne dla mnie wniosek z tego, że Jezus nie odżegnuje się od nikogo, że nawet od tych, którzy w jego rodowodzie, nazwijmy sobie po ludzku, są niewygodni, można byłoby się jakoś ich wyprzeć, albo no przecież moim ojcem jest Bóg, więc mógł to poprowadzić jakoś inaczej. No to jednak zesłał mnie właśnie do takiej rodziny, pod skrzydła takiego opiekuna. I to myślę dla nas właśnie taka nauka, że nawet kiedy błądzimy, to Bóg się nas nie wypiera. To my też możemy być w tym Jego, w cudzysłowie, rodowodzie.
Tak też się objawia moc Boża i Jego miłość. I to na kartach Ewangelii, czy generalnie Pisma Świętego, widać w wielu fragmentach. No, od chociażby szemrania Izraelitów na pustyni. No właśnie, szemrają, Pan Bóg zsyła węże. No i dzięki temu, że został sporządzony ten miedziany wąż, on jest zapowiedzią śmierci Chrystusa. Jezus sam się odnosi do tego znaku. No można powiedzieć, no gdyby nie szemrali, gdyby tam nie zadziałała ta nasza ludzka natura, no to no, nie byłoby tego znaku. To samo w Weselu Kanie Galilejskim. No też zabrakło wina, no kurczę, no nie pomyśleli o tym, że jest potrzebne wino. I znowu, tutaj na pomoc przychodzi moc Boża.
No też mi się jeszcze przychodzi na myśl taki już tu wielokrotnie przez nas używany przykład dobrego Łotra. Tak? Gdyby przez całe swoje życie nie był grzesznikiem do tego stopnia przestępcą, że zawisł na krzyżu, to nie byłby pierwszym świętym, który się znalazł razem w niebie z Jezusem.
I to jedyny kanonizowany przez samego Jezusa.
Dokładnie. Więc no myślę, że i w historiach żywotów świętych mnóstwo jest przypadków właśnie takich świętych, którzy przez całe swoje życie no, grzesząc, właśnie taką drogą dotarli do Boga. No też święty Paweł, myślę, też jest idealną osobą do tego, żeby właśnie wskazać, że gdyby on też nie podążał wiadomo jaką drogą, no to też nie spotkałby Jezusa, też nie stałby się potem pięknym świadkiem tych wszystkich wydarzeń i no i myślę, powodem do nawrócenia wielu ówczesnych chrześcijan.
No, żywot świętego Augustyna czy świętego Franciszka, no też to pokazuje. No.
Myślę, że to też wzbudza taką ogromną nadzieję dla nas, którzy niejednokrotnie jesteśmy w jakichś kryzysach, w jakichś problemach, gdzie już mamy takie poczucie, że to życie się rozsypało na tyle kawałków, że to już nie będziemy w stanie tego pozbierać. To wzbudza nadzieję, bo Pan Bóg nie dopuściłby żadnego zła w naszej historii, w historii narodu, w historii tego świata, gdyby nie był na tyle potężny, żeby wyprowadzić z niego dobro. I też to widać w wyroku Kajfasza, który został wydany na Jezusa. Kiedy Kajfasz mówi, że lepiej, żeby jeden człowiek umarł za naród, cały naród, niż gdyby cały naród miał umrzeć za jednego człowieka, to następny werset Ewangelii mówi o tym, że właśnie Kajfasz wypowiedział proroctwo, nawet o tym nie wiedząc. Co pokazuje mnie to, że Pan Bóg jest królem historii, że Pan Bóg realizuje swój plan, niezależnie od tego, jak uczestnicy tego planu, ludzie, jakie oni mają intencje, z jakimi intencjami podejmują określone decyzje, Pan Bóg swojej wszechwiedzy i wszechmocy realizuje swoje zamysły i do Boga należy zawsze ostatnie słowo.
No, gdyby nie zawiść Żydów, to też Jezus nie zostałby ukrzyżowany, czyli też by nas nie zbawił.
Dokładnie tak. No, czy Piłat, czy Judasz musieli podjąć takie decyzje, to też było częścią Bożego planu. Gdyby nie oni, to też nie doszłoby do zbawienia. Ja tutaj jeszcze na kanwie tego, co mówiłeś, Petrze, o tych decyzjach, pomyślałam sobie też o tym, o czym no, u nas tutaj często się rozmawia. No, o osobie świętego Maksymiliana, o obozie Auschwitz. Często ludzie zadają takie pytanie, gdzie był Bóg wtedy, kiedy była wojna, kiedy mieliśmy takie straszne okrucieństwo. Gdzie wtedy był Bóg? I kiedyś usłyszałam takie zdanie, że no właśnie Bóg był tam, razem z tymi ludźmi. I właśnie przez to, że działo się takie ogromne zło, to Bóg mógł zadziałać przez tych ludzi dobrych, którzy byli jakby no wypełnieni Nim, wypełnieni Duchem Świętym, tak jak na przykład ojciec Maksymilian, czy pewnie szereg cichych osób, których jakby no nigdy nikt nie kanonizował, nie wyniósł na ołtarze, ale którzy swoją jakby postawą dawali nadzieję, wiarę innym ludziom. I właśnie tutaj z tego czytania, którym sobie dzisiaj rozpoczęliśmy, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Czyli nie tylko działa w dobrym, żeby przynieść jeszcze więcej dobrego, tylko działa we wszystkim, czyli nawet zło jest w stanie przemienić tak, że w efekcie będzie dobro. W innym fragmencie znowu mamy Pisma Świętego, zło dobrem zwyciężaj, czyli też jakby nie odpowiadaj złem na zło, ale możesz to zło przemienić dobrem, odpowiedzieć dobrem na zło i wtedy będzie w efekcie dobry owoc tego.
Ten fragment, który zacytowałaś, znam też w innym tłumaczeniu Pisma Świętego i tam jest, że miłującym Boga wszystko pomaga ku dobremu. I to jest taki też warunek pokazujący, dlaczego na przykład tylko święty Maksymilian potrafił aż w taki sposób tutaj zachować godność człowieka, odpowiedzieć miłością do samego końca. Bo jestem też, jest to połączone, że miłującym Boga Czyli dopiero jak tak naprawdę Pan Bóg będzie na pierwszym moim miejscu i to wszystko się poukłada. Bo każdy ma w swoim życiu też takie wymówki, no może nie porównując tak samo jak w Auschwitz, ale mi brakuje tego. Im brakowało pożywienia, oni byli zmuszani do niewolniczej pracy, traktowani w niewyobrażalny, bestialski sposób. No, może aż w taki sposób nie jesteśmy traktowani, ale na przykład mąż zrobi to i tamto, albo ja tak, jestem
albo Panie
chory.
Boże, czemu ja mam taką chorobę, inni mają to
tak,
pracę.
Czemu ja zrobiam tak, albo a ktoś tak, nie? I znowu, co to powoduje? No, skupiam się nie na pierwszym Bogu, nie na Bogu, który, no, tylko na czymś innym. To pokazuje też, Jezus mówi w momencie, no, gdzie jest tam... Gdzie tam jest skarb twój...
Gdzie jest serce twoje.
Dokładnie. No i co jest dla mnie ważne? Co jest dla mnie ważne w tym momencie? Pan Bóg, czy moje zdrowie, czy i tak dalej, choć co oczywiście też jest ważne, no ale co jest ważniejsze?
To prowokuje do tego, żeby patrzeć, myślę też, na swoje życia z innej perspektywy. Z tego, że nawet jeżeli być może ktoś z was znajduje się teraz w jakiejś ciężkiej sytuacji, w jakimś miejscu, które się wydaje bez wyjścia, to może się okazać, że bez tej przeszkody, bez tego cierpienia, no za kilka lat nie wydarzyłby się jakiś wielki owoc. Czasami, nie wiem, w moim życiu, czy życiu osób mi bliskich, znajomych, często się wydarza coś, co się wydaje... To już jest tragedia. Jak sobie teraz z tym poradzi, jak dźwignie pewne rzeczy. I potem patrząc na te same wydarzenia z perspektywy kilku lat, okazuje się, że no gdyby właśnie nie to, to nie wiem, ktoś by kogoś nie poznał, nie zmieniłby pracy na taką, która pozwoliła mu w dużo lepszym kierunku pójść. Nie wiem, czasami nie zrodziłyby się jakieś dzieci, które znowu rozsiewają wokół siebie dużo dobra. Myślę, że takich sytuacji w życiu każdego z nas jest mnóstwo. Każdy z nas zna kogoś. Tylko wystarczy jakby czasami zmienić perspektywę z tego narzekania na to, żeby się otworzyć właśnie, na to, żeby Bóg otwarł nam oczy i właśnie usłyszeć ten Jego głos, że ja we wszystkim współdziałam ku Twojemu dobru.
Jak słucham tylko, co mówisz, to przychodzi mi na myśl Meszak, Szadraki i Abednego, którzy byli w środku płomieni, tam błogosławili, uwielbiali Boga, co jest świetną wskazówką na to, co możemy robić w kryzysie w naszym życiu. Płomieni ich nie strawiły, a owocem tego było to, że król Nabuchodonozor, widząc to cudowne, tą cudowną interwencję Boga, wyznał wiarę w jedynego Boga Jahwe. I to jest właśnie to, o czym mówimy, że Pan Bóg pisze prosto po krzywej liniach życia, że Pan Bóg jest mocarzem potężnym w boju i wszechmogącym. I on z każdego, absolutnie każdego zła może wyprowadzić dobro. I myślę, że niejednokrotnie też jest tak, jak powiedziałeś, że przestrzeń największego kryzysu, największego zmagania w naszym życiu, największego cierpienia w naszym życiu, jeśli oddamy to Chrystusowi, może być źródłem największego błogosławieństwa w naszym życiu.
Olga, mówiłaś tutaj o przyjęciu różnej perspektywy i tak myślę, że są takie dwie skrajności w takim podejściu życiowym. Jedna skrajność to jest taka, no, która na przykład występuje w niektórych też odłamach protestantyzmu. No rób ta, co chce, ta. Pan Bóg tak cię kocha i tak cię zbawi. Piekło będzie puste, bo Pan Bóg wszystkich kocha. Nieważne, co robisz, no po prostu pójdziesz do nieba. Czyli taka zuchwała wiara w miłosierdzie Boże, w dobroć, właśnie tą opatrzność, która z największego zła potrafi wyprowadzić dobro. A druga to jest taka totalna rozpacz, nie? Że ja już jestem w takiej sytuacji, że tu już nawet Święte Boże nie pomoże. No, co też na przykład w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie. Izraelici, którzy szli przez pustynię, no z jednej strony mają morze, z drugiej strony gojących ich Egipcjan. No i w sumie co tu wybrać? No, po ludzku już się nic nie da. No a Pan Bóg w tym czasie, proszę, jednak ja tu mam trzecie rozwiązanie i dzięki temu poznaliśmy i też moc Bożą, mamy też zapowiedź chrztu i wielu, wielu innych takich i rzeczy. Znowu, gdyby tego nie było, no to no, nie mielibyśmy tych znaków.
Myślę, że w ogóle tak myślę, że gdyby nie jakaś porażka, nie jakiś kryzys, nie jakaś niemożliwość, to nie byłoby przestrzeni dla cudu. Bo chwała Boża i moc Boża objawia się tam, gdzie po ludzku sytuacja jest beznadziejna. Bo to, co dla ludzi niemożliwe, dla Boga jest możliwe. Myślę, że też dobrze pamiętać, oczekując na ten cud, że potrzebujemy wiary, ale też cud jest nam dany po coś. Jakby cud nigdy nie jest dla samego cudu, ale po to, żeby nas prowadzić bliżej, żeby to objawienie Bożej chwały i Bożej mocy zaowocowało przylgnięciem do Boga. Myślę, że to też mówi Chrystus, jak posyła uczniów, że idźcie i głoście, a takie znaki i cuda towarzyszyć wam będą. To są znaki i cuda, które towarzyszą głoszeniu. One nie są celem samym w sobie, bo celem jest głoszenie Bożego Słowa i to, żeby to Słowo Boże zostało przyjęte.
Bardzo wam dziękuję za tą dzisiejszą audycję. Mam nadzieję owocną. Życzę też naszym słuchaczom i nam tego, żeby może czasem, nawet gdyby was spotykały nieszczęścia jak Hioba, jednak w tym wszystkim wiedzieć, że to jest tylko część Bożego planu, żeby wtedy, kiedy jest źle, wzdychać do Boga o to, żeby obok nas był, ale pamiętać o tym, że Bóg nawet z tego złego jest w stanie wyprowadzić dobre owoce.
Bóg jest takim rzeźbiarzem, który zadaje ciosy, ale tylko po to, żeby nas wyrzeźbić, żeby nas przygotować do tego, żebyśmy z Nim żyli w wieczności.
Piękne podsumowanie. Teraz proszę o modlitwę na zakończenie.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Maksymilianie,
módl się za nami.
Audycję prowadziła dla państwa Olga, a razem ze mną w studiu byli
Mateusz,
Piotr.
Dziękuję.